ostatnią niedzielę rozpoczynaliśmy tydzień modlitwy, mówiłem o modlitwie i dzisiaj kończymy tydzień modlitwy i sobie tak myślę, no też będę mówił o modlitwie, no bo o czym, prawda? Tak jak powiedziałem już w zeszłą niedzielę, temat taki bardzo nam z jednej strony znany, ale z drugiej strony myślę, że to jest, czy powinna być taka ważna, bardzo ważna część naszego życia chrześcijańskiego, nie tylko wtedy, kiedy nas życie przyciska, nie tylko wtedy, kiedy mamy tak wiele próśb i potrzeb, ale wiecie, modlitwa może być również wspaniała wtedy, kiedy wszystko jest dobrze, kiedy jesteśmy zdrowi, kiedy naprawdę wszystko, można powiedzieć, układa się tak, jak powinno i myślę, że wtedy może również być modlitwa taką ważną częścią naszego życia, taka modlitwa dziękczynna, modlitwa, która nie składa się tylko z próśb, ale z takiej wdzięczności Bogu. Jak wiele jest rzeczy, za które możemy Mu dziękować. I dzisiaj, tydzień temu czytaliśmy sobie mnóstwo wersetów, prawda? Nawet wszystkich nie zdążyłem przeczytać, bo już to troszkę długo trwało. A dzisiaj nie będę dużo czytał, dzisiaj będę więcej mówił, ale też chciałbym, żebyśmy popatrzyli właśnie na modlitwę jako na taką potrzebę, wielką potrzebę. I myślę, że no jak ktoś jest chory, jak ktoś, tak jak Dawid, prawda, ma no bardzo poważną operację, która może się różnie skończyć i on ma tego świadomość, że grzebanie przy kręgosłupie, gdzie jest pełno różnych nerwów, tak, i z tego, co on mi mówił, to może stracić mowę, może stracić poczucie smaku i tak dalej, prawda, no bo to i człowiek jest tego świadomy, jakże wielką potrzebą jest to, i człowiek zdaje sobie z tego sprawę, prawda, i on wie, że potrzebuje modlitwy, ale czasami może być tak, że no możemy żyć takim życiem, że możemy dojść do wniosku, że no nie za bardzo potrzebujemy tej modlitwy, prawda? Mamy pracę, jesteśmy zdrowi, wszystko jest tak, jak powinno być. Czy ja potrzebuję modlitwy? Myślę, że w takim stanie, kiedy człowiek nie widzi swojej zależności od Boga, to on tym bardziej potrzebuje modlitwy. Że takie życie w takim ciepełku, w takiej szklarni pod kloszem, można stracić poczucie rzeczywistości. Gdzie tak naprawdę jesteśmy? Po co tutaj jesteśmy? Jaka jest nasza rola? Prawda? I taki człowiek też potrzebuje, bardzo potrzebuje modlitwy. Otwórzmy sobie drugi list apostoła Pawła do Koryntian. Drugi list apostoła Pawła do Koryntian. Drugi list apostoła Pawła do Koryntian. Pierwszy rozdział i od 8 wersetu. Od 8 może przeczytamy. Może od 7. I Paweł pisze tak. A nadzieja nasza co do was jest mocna, gdyż wiemy, iż jako w cierpieniach udział macie, tak i w pociesze. Nie chcemy bowiem, abyście nie wiedzieli, bracia, o utrapieniu naszym, jakie nas spotkało w Azji, iż ponad miarę i ponad siły nasze byliśmy obciążeni tak, że nieomal zwątpiliśmy o życiu naszym. Doprawdy byliśmy już całkowicie pewni tego, że śmierć nasza jest postanowiona, abyśmy nie na sobie samych polegali, ale na Bogu, który wzbudza umarłych, który z tak wielkiego niebezpieczeństwa śmierci nas wyrwał i wyrwie. W Nim też nadzieję pokładamy, że i nadal wyrywać będzie przy waszym także współdziałaniu przez modlitwę za nas, aby za udzielony nam dar łaski składane były z ust wielu dzięki za nas. Apostoł Paweł pisze do Koryntian o tym, że tak jak macie udział w cierpieniach, tak i w pociesze. Można powiedzieć, no może to dotyczyć ich, prawda, mają udział w cierpieniach i w pociesze, ale może to też dotyczyć tego, że dzięki ich modlitwom ktoś doznaje pociechy. I może tutaj chodzić też o taki udział. I Paweł mówi o niesamowicie trudnych chwilach, tak trudnych, że byli przekonani, że ich życie zostanie zakończone. Że prześladowanie doszło do takiego momentu, że już jakby zwątpili o tym, czy wyjdą z tego cało. Ale Paweł pisze o tym, że Bóg całą tą sytuację dał również po to, aby nie polegali na sobie. I Paweł taką naukę z tego wyciągnął, że to wszystko było po to, ta beznadziejna sytuacja, ta trudna sytuacja, sytuacja, która jakby no zagrażała ich życiu, on się nauczył tego, że to było po to, żeby nie polegał na sobie, ale na Bogu. Abyśmy nie na sobie samych polegali, ale na Bogu, który wzbudza umarłych, który z tak wielkiego niebezpieczeństwa śmierci nas wyrwał i wyrwie. W Nim też nadzieję pokładamy, że i nadal wyrywać będzie przy waszym także współdziałaniu przez modlitwę za nas. I chciałbym, abyśmy tutaj przez chwilkę się zatrzymali na tym stwierdzeniu. Przy waszym. Bóg będzie wyrywał. Na Bogu będziemy polegali. Bóg będzie wyrywał. Mamy nadzieję, że będzie wyrywał przy waszym współdziałaniu przez modlitwę. I zobaczmy, że apostoł Paweł, no, który miał duże poznanie, prawda? Który miał świadomość nie tylko tych rzeczy, które się dzieją tutaj na ziemi, ale również tam w niebie. Człowiek, który był zachwycony do trzeciego nieba. Człowiek, który widział rzeczy, słyszał rzeczy, których nawet, jak powiedział, nie godzi się powtarzać. Ma świadomość tego, że Bóg wyrwał ich i ma nadzieję na to, że Bóg dalej będzie wyrywał. Ale wiecie, dochodzi tutaj taki element ludzki, można powiedzieć. Element, który my jako ludzie możemy dołożyć do tego Bożego działania. Bóg nie działa sam. Bóg może działać sam. Bóg nie potrzebuje nikogo do pomocy. On jest samowystarczalny. On działał, kiedy nikogo nie było. Ale Bóg jest takim Bogiem, że On dopuszcza nas do swojego działania. Bóg mówi, ja działam, ja mogę robić, co chcę, ale ty, jeśli chcesz, możesz się włączyć do mojego działania. Ty możesz jakby mieć wpływ na moje działanie. I Paweł o tym mówi. Mówi o wielkim, wszechmocnym Bogu, stworzycielu nieba i ziemi. I Paweł mówi, że Bóg będzie wyrywał przy waszym także współdziałaniu. W jaki sposób? W jaki sposób możemy z Bogiem współdziałać? Przez modlitwę. Czy to nie jest wspaniałe, że możesz dołączyć się do Bożego działania poprzez modlitwę? Nie musisz być jakimś biskupem, nie musisz być teologiem, nie musisz być wielkim człowiekiem, nie musisz być kimś znaczącym. Wystarczy, że będziesz człowiekiem, który się modli i stajesz się w tym momencie, w tym momencie, kiedy pochylasz swoją głowę, swoje kolana przed Bogiem, kiedy wstawiasz się, kiedy modlisz się o kogoś, stajesz się Bożym współpracownikiem. Stajesz, można powiedzieć, ramię w ramię z Bogiem, nie jako równy Bogu, ale stajesz obok Niego i stajesz się Bożym współpracownikiem. Bóg jakby akceptuje Twoje działanie. Bóg zwraca uwagę na to, co Ty mówisz. Wiecie, Paweł nie mówił tutaj rzeczy takiej na wyrost. Nie mówił czegoś, co nie jest prawdą. Nie mówił czegoś tylko po to, żeby tych ludzi pocieszyć. Przy waszym także współdziałaniu przez modlitwę za nas, aby za udzielony nam dar łaski składane były z ust wielu dzięki za nas. I tutaj możemy sobie jakby zadać pytanie o naszej roli w modlitwie. Bracie, siostro, czy zastanawiałeś się kiedyś nad znaczeniem Twojej modlitwy, nad Twoją rolą w modlitwie, nad tym, że Twoja modlitwa ma znaczenie, jeśli chodzi o życie innego człowieka, że czasami nie mamy wpływu na życie innych ludzi. Czasami tracimy wpływ nad życiem własnych dzieci, prawda? Kiedy są małe, muszą robić wszystko to, co im każemy, ale kiedy są większe, to już nie. I no ja to widzę po sobie, prawda? Jak tracę pomału wpływ na życie swoich dzieci. Ale poprzez modlitwę możemy mieć ten wpływ. Nie możemy nic zrobić. Czasami nie możemy już nic powiedzieć, ale zawsze możemy się modlić. Paweł był bardzo świadomy tego. I dlatego w jego listach znajdujemy czasami taką prośbę. Bracia, módlcie się za nas. Bracia, módlcie się o mnie, aby były otwarte drzwi, abym miał odwagę do zwiastowania Ewangelii. Bracia, módlcie się. Wiecie, wspaniała rzecz, wspaniała prośba, która czasami nam się może kojarzyć z tym, że nie wiem, okazujemy słabość, że wszyscy myśleli, że no kto jak kto, ale ja nie potrzebuję modlitwy, a tu się nagle okazuje, że potrzebuję. Boimy się takiego, nie wiem, odkrycia się, czy takiego uzewnętrznienia się, czy okazania, że może mam potrzebę, tak? Bo może wszyscy myślą, że jestem tak duchowy, że jestem samowystarczalny. Paweł taki nie był. Paweł mówił bardzo jasno i co ciekawe jest, że jego słowa były skierowane do zboru, który, mówiąc delikatnie, no nie był jakimś takim błyskotliwym zborem, prawda? Nie był zborem, który mógłby być dla nas wzorem we wszystkim. Pisał do zboru, który miał wiele problemów. Pisał do zboru, w którym był grzech, wielki grzech. Pisał do zboru, który się zmagał z takim rozdwojeniem, prawda? Ja jestem Pawłowy, ja jestem Apollosowy, a ja Chrystusowy, a ja tam jeszcze jakiś Piotrowy, tak? I do takiego zboru Paweł mówi, że no, przy waszym współdziałaniu, bez względu, bracie i siostro, jak mocnym jesteś chrześcijaninem, bez względu na to, jakie masz problemy w swoim życiu, możesz się modlić, możesz być wsparciem, możesz być pomocą dla kogoś. Wszyscy potrzebujemy siebie. Wszyscy od siebie w pewien sposób zależymy. Pomyślmy, jakby to było wspaniale, gdybyśmy mieli świadomość, że wszyscy o wszystkich się modlą. Ja mam tą świadomość, że wiele osób się modli o mnie i powiem wam, że sama świadomość tego już jest dla człowieka taka budująca, że to tak jak, nie wiem, zawodnik wychodzi na boisko, ale widzi, że za nim stoją jego koledzy, którzy są gotowi mu pomóc, wspierać go i są z nim, są przy nim, są za nim, są wokół niego. I podobnie, myślę, jest właśnie w sytuacji, kiedy mamy grono ludzi, którzy się o nas modlą w trudnych sytuacjach. Być może doświadczyliśmy tego, kiedy, nie wiem, gdzieś szliśmy właśnie do szpitala, przeżywaliśmy różne rzeczy, musieliśmy gdzieś jechać, czy zmierzyć się z czymś, czy w różnych życiowych sytuacjach. Ta świadomość tego, że są ludzie, którzy się modlą, że dzisiaj się modlą, jutro się będą modlić i pojutrze się będą modlić i cały czas trwają w modlitwie. Myślę, że to też powoduje to, o czym czytaliśmy przez ten tydzień, że to jednoczy. Że to jednoczy, prawda? Że inaczej traktujemy człowieka, o którego się modlimy, niż człowieka, o którego się nie modlimy, prawda? Że ktoś, o kogo się modlimy, staje się dla nas kimś bliskim. Siłą rzeczy. Jeśli się zaczniesz o kogoś modlić, możemy spróbować coś takiego zrobić. Zacznij się modlić o kogoś, kogo nie za bardzo lubisz. Może zacznie być dla ciebie człowiekiem takim bliskim. W końcu modlisz się o niego. O to, żeby Bóg go błogosławił, żeby w życiu mu się układało, żeby był zdrowy, żeby Pan Bóg przeprowadzał go przez trudne chwile. Może Bóg zacznie, zamiast zmieniać jego, to zacznie zmieniać mnie. Dlaczego Paweł pisał do tego zboru właśnie w taki sposób i właśnie do takiego zboru? Dlaczego zależało mu też na tym, żeby ten zbór się modlił o niego? Dlaczego podkreślił to, że Bóg będzie wyrywał przy waszym także współdziałaniu przez modlitwę? Myślę, że zachęcał ich do tego, żeby się modlili o niego, prawda? Dlaczego? Dlaczego taki zbór? I dla Pawła było ważne, żeby oni się modlili o niego. Wiecie, myślę, że dlatego, że liczy się każda para rąk. Tak bym to powiedział. Tak jak czasami w różnych potyczkach czy wojnach nieraz było tak, że za broń musiały chwycić i kobiety, i starcy, i czasami dzieci. Również chwytali za broń. Dlaczego? Bo liczyła się każda para rąk. Każda para rąk, która mogła udźwignąć karabin, była ważna. W Powstaniu Warszawskim walczyły dzieci. Prawda? Dlaczego? Bo było za mało dorosłych. Nie było wystarczającej liczby tych, którzy mogli walczyć. Można powiedzieć tak, że każda modlitwa ma znaczenie. To nie jest tak, że jak się pomodli pastor ze starszym zboru, no to już wtedy taka modlitwa jest ważna. A jak się pomodli tam ktoś inny, dwie ciocie, czy tam dwoje dzieci, no to, to taka modlitwa to się nie liczy albo ma małe znaczenie. Chcę powiedzieć tak, że w modlitwie każda para rąk jest ważna. Każda modlitwa, każda szczera modlitwa jest ważna. I powiem tak, możesz mieć udział, bracie i siostro, kimkolwiek jesteś, możesz mieć udział w tej duchowej walce. Powinieneś brać udział. Nie zostawiaj tego dla innych. Nie myśl o tym, że no, twoja modlitwa się nie liczy albo nie ma znaczenia, bo ty jesteś tam. Możemy sobie wymyśleć jakieś powody. Jeśli jesteś Bożym dzieckiem, jeśli jesteś odrodzonym z ducha chrześcijaninem, twoja modlitwa liczy się tak samo jak każda inna. Jeśli jest szczera, jeśli jest zanoszona, tak jak mówiliśmy sobie ostatnio, modlitwa płynąca z wiary. Apostoł Paweł miał nadzieję, że Bóg będzie wyrywał go z niebezpieczeństwa śmierci i miał nadzieję, że będzie się to odbywało przy współdziałaniu przez modlitwę zboru koryńskiego. Zbór miał działać z Bogiem w modlitwie. Bóg miał działać z Bogiem poprzez modlitwę. A co by się stało, gdyby takiego współdziałania zabrakło? Co się dzieje, kiedy brakuje współdziałania przez modlitwę? Co się dzieje? Wiecie, powiem tak. W liście do Rzymian Paweł pisze: proszę was tedy, bracia, przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa i przez miłość Ducha, abyście wespół ze mną walczyli w modlitwach zanoszonych do mnie, za mnie, do Boga, bym został wyrwany z rąk niewierzących w Judei i by posługa moja dla Jerozolimy została dobrze przyjęta przez świętych. Proszę was tedy, bracia, przez Pana naszego Jezusa Chrystusa i przez miłość Ducha, abyście wespół ze mną walczyli w modlitwach zanoszonych za mnie do Boga. Paweł, który wiedział więcej niż my o tym, co się dzieje w tej duchowej sferze, do której nie mamy wglądu, nie wiemy, jak to działa, ale Boże Słowo mówi nam, że działa. Boże Słowo mówi nam, że możemy współdziałać, że mamy wpływ. Paweł, gdyby nie wierzył, że modlitwa może coś zmienić w jego życiu, Paweł, gdyby nie wierzył, że może zostać wyrwany z rąk niewierzących w Judei przez Boga, ale również dzięki współdziałaniu dokładamy do tego Bożego działania ten nasz element. Współdziałamy. Współdziałamy. Uczestniczymy. Paweł wiedział, że taka modlitwa ma sens. I wiecie, czasami, kiedy czytamy Biblię, możemy popaść w takie myślenie, że modlitwa, taka modlitwa, która jakby uwalnia Boże działanie, to jest domena, czy to była domena wielkich Bożych ludzi, prawda? Możemy myśleć, że tacy ludzie jak Dawid, jak Mojżesz, jak Eliasz, no oni się modlili, bo byli wielcy, prawda? No to Eliasz, dlatego że był wielkim Bożym mężem, prorokiem, mógł stanąć na górze Karmel i się pomodlić do Boga, i Bóg odpowiedział ogniem, wysuszył wodę, spalił ofiarę, kamienie, wszystko, nic tam nie zostało. No, Eliasz mógł się tak modlić, bo był wielki. Ale wiecie, może oni nie dlatego modlili się, że byli wielcy, ale może byli wielcy dlatego, że się modlili. Może ich wielkość polegała z tego, czy narodziła się z tego, że potrafili się modlić, że przychodzili do Boga w modlitwie. I kluczem do tej wielkości, czy fundamentem tej wielkości, jaką my dzisiaj widzimy na kartach Bożego Słowa, była właśnie modlitwa. Że ta wielkość narodziła się poprzez modlitwę. Tydzień temu czytaliśmy sobie o tej wdowie, prawda, która tam molestowała tego sędziego i przychodziła i mu marudziła, i żeby w końcu ją wysłuchał. I Jezus podał przykład, żebyśmy byli tak jak ta wdowa. I Jezus, kiedy chciał nas zachęcić do wytrwałej modlitwy, zobaczmy, że nie podaje nam przykładu Piotra, nie mówi nam: bądźcie jak Piotr, albo jak Mojżesz, albo jak Dawid, albo jak Eliasz. Prawda? Bo byśmy powiedzieli: no ja nigdy taki nie będę. To byli wielcy ludzie i ta przepaść między nami jest zbyt wielka. Ale Jezus, zachęcając do takiej wytrwałej modlitwy, podaje nam przykład ubogiej wdowy. Wiecie, taką ubogą wdową to może być każdy z nas, prawda? Każdy z nas. Nie musimy porównywać się do wielkich Bożych mężów. Stańmy się jak taka uboga wdowa. Każdy z nas może taki być. Każdy z nas może się tak modlić. I na koniec, Bóg dał nam do ręki niesamowite narzędzie. Tak jak mówi Boże Słowo, ubłogosławił nas w Chrystusie wszelkim błogosławieństwem niebios. I tym jednym z największych tych błogosławieństw jest właśnie możliwość modlitwy. Niesamowicie prosta rzecz, niesamowicie łatwa. Wiecie, tak łatwa, tak banalnie prosta, że aż niedoceniana, że aż często lekceważona, że aż często pomijana. Chcielibyśmy robić wielkie, wspaniałe rzeczy, prawda? Spektakularne, takie, żeby wszyscy podziwiali i mówili: no, to jest coś wielkiego. Ale powiedzcie mi, co może być większego niż być takim współpracownikiem Boga, niż współdziałać z Bogiem w tym, co On robi. Prawda? Dołożyć swoją cegiełkę do Bożego działania. Co może być większego dla nas? Jaki cud moglibyśmy uczynić, który byłby większy od tego, że możemy stanąć obok Boga i współdziałać z Nim w uzdrawianiu, w ratowaniu ludzi, w przyprowadzaniu ich do Chrystusa, w zmienianiu życia, w czymkolwiek. Mamy poprzez modlitwę możemy wszystko, absolutnie wszystko. Możemy mieć realny wpływ poprzez modlitwę nie tylko na swoje życie, ale na życie innych ludzi. Pomyśl tylko, poprzez modlitwę nie możesz człowieka przekonać, nie możesz go zmusić, nie możesz go zachęcić, nie możesz zrobić nic. ale poprzez modlitwę możesz współdziałać z Bogiem, a Bóg ma sposoby, ma możliwości, aby zmieniać ludzkie życie, ludzkie myślenie. Możemy, jak mówi apostoł Paweł, zawalczyć o innych. Możemy coś zmienić, ale możemy też nic nie robić. Żyć w przekonaniu, przecież ja nic nie mogę. Przecież on jest taki uparty, przecież on poszedł swoją drogą, przecież on żyje swoim życiem, przecież ja nic nie mogę. A możemy, tak jak apostoł Paweł, poprosić o modlitwę. Proszę was, bracia, abyście wespół ze mną walczyli w modlitwach zanoszonych za mnie do Boga. Możemy walczyć w modlitwie o innych ludzi, o swoich bliskich, o braci, o siostry, o siebie samych, o nasz kraj, o to, co się dzieje w Polsce, prawda? Możemy narzekać i mówić, a jedni są tacy, drudzy są owacy, jest tak, jak jest i nic się nie zmieni. Można tak, a można też inaczej. Można, jak mówi apostoł Paweł, bojować w modlitwie. Bojować w modlitwie o naszych rodaków, o władzę, o zgodę wśród Polaków, rzeczy, które nam się wydają niemożliwe, ale Boża Księga nam mówi, że u Boga wszystko jest możliwe. Wszystko. Wszystko. Możesz się pomodlić, bracie i siostro, możesz przyjść w modlitwie do Boga i pomodlić się o wszystko. Co ryzykujesz? Że najwyżej Bóg cię nie wysłucha, że ci pokaże, że to nie jest właściwa modlitwa, ale zawsze warto spróbować. Lepiej spróbować i nie otrzymać, niż nie otrzymać dlatego, że się nie prosiło. Tak jak mówi Jakub, nie macie, bo nie prosicie. Nie zmienia się nic w twoim życiu albo w życiu twoich bliskich, innych osób. Może tylko dlatego, że nigdy nie poprosiliśmy. Niech Pan Bóg otworzy nasze oczy na wspaniałość modlitwy, na potęgę modlitwy, na możliwości, nieograniczone możliwości modlitwy. Nieograniczone, bo nasz Bóg jest nieograniczony. On może wszystko. Amen. Powstajmy do modlitwy.